A gościem Poranka Wnet profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tej rozmowy państwo mogą słuchać i oglądać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Za to bardzo serdecznie państwu dziękuję. Panie profesorze, w jakiej kondycji na 3-4 miesiące po wyborach do parlamentu znalazła się polska prawica, znalazło się Prawo i Sprawiedliwość?
To pytanie można odwrócić w ten sposób, żeby zapytać, w jakiej kondycji jest największa polska partia opozycyjna przed wyborami samorządowymi, które są bodajże za 5 tygodni, i przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które są nieco później, ale też w bardzo krótkiej już perspektywie czasowej. Przykładem dla mnie jako mieszkańca Krakowa ważnym jest tutaj no właśnie sytuacja związana z wyborami samorządowymi w moim mieście. Wczoraj, czyli na 5 tygodni przed wyborami, dopiero został wskazany czy wyłoniony kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który będzie prowadził jakąś kampanię. 5 tygodni przed wyborami. I to w sytuacji, kiedy po raz pierwszy od bardzo wielu lat jest szansa wygrać te wybory w dużym mieście, ponieważ niezatapialny prezydent Majchrowski po prostu przechodzi na emeryturę i otwiera się szansa, jaka rzadko zdarza się w ogóle w miastach, bo po prostu nie wiadomo, kto wygra wybory. Do tej pory wiadomo było, że wygra urzędujący prezydent, a teraz nie wiadomo. I PiS rezygnuje całkowicie z walki o możliwość wykazania się swoją zdolnością do rządzenia, do wsparcia samorządu mieszkańców Krakowa, kiedy ma na to szansę. To chyba obrazuje jakoś sytuację tej partii, tę sytuację, o którą pan pyta.
Ale z drugiej strony nie jest to pierwszy taki przypadek. Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało kłopoty. Nie tylko, żeby wygrać, ale często, żeby mieć dobrego kandydata i to na czas w dużych miastach. Może to nie jest żaden symbol upadku czy kłopotów tej formacji. Wybory samorządowe w wielkich miastach PiS regularnie od lat przegrywa, a mimo to zdobył niepodzielną władzę na 8 lat w Polsce.
Przypomnę, że był czas, że PiS wygrywał tę walkę o duże miasta. To było dawno, wiem, nastąpiły zmiany cywilizacyjne, które zwłaszcza w wielkich miastach na pewno utrudniają tę walkę o głosy wyborcze partii konserwatywnych, tak bym to ujął. Niemniej powtarzam, w Krakowie wytworzyła się sytuacja szczególna, która stwarza szansę na zwycięstwo, a w każdym razie, nawet jeżeli jest tak, jak pan mówi, z czym się w części zgadzam, nie jest łatwo walczyć o te zwycięstwa wyborcze w wielkich miastach. To jeżeli się z tego w ogóle rezygnuje, to pytam, jaka to jest partia opozycyjna? Jeżeli rezygnuje się z walki o wpływy w największych miastach polskich, no choćby, ile to było, 4 lata temu, pan Patryk Jaki jednak jakąś walkę w Warszawie podjął. Wiem, że przegrał, ale obserwując jego działania wtedy, można było mieć wrażenie, że jednak są w tej formacji nazywanej obozem prawicy czy obozem patriotycznym ludzie, którym zależy, którym się chce, którzy no, walczą o te trudne wyniki nawet na niesprzyjającym terenie, jak można nazwać po prostu największe miasta w Polsce. No dzisiaj tego nie widać.
Pora w naszej rozmowie chyba ujawnić, skąd takie pytanie na początek, a to w kontekście apelu, listu, artykułu, który pan profesor opublikował na łamach portalu dwumiesięcznika Arkana, głos starego wyborcy z myślą o młodszych, jak rozumiem, wyborcach, młodszych pokoleniach, tych, którzy albo już mogą głosować, albo będą mogli głosować za jakiś czas. Głos wyborcy starego, który apeluje o zmianę pokoleniową, nie tylko wśród wyborców, tylko wśród polityków.
No, oczywiście nie jest to tylko głos wynikający skądinąd chyba racjonalnej kalkulacji, że skoro zmienia się świat, muszą się zmieniać także ci, którzy będą chcieli w nim odgrywać publiczną rolę, rozumiejąc lepiej sposób myślenia, charakter emocji najmłodszego pokolenia. No, widzimy ten problem w sposób drastyczny w Stanach Zjednoczonych, związany z wiekiem kandydatów. To nie jest najważniejsza sprawa akurat w liście, czy raczej w tekście, który napisałem. To jest tylko jeden z elementów. Ważniejsze jest stwierdzenie, no jednak wyraźniej, a nawet powiedziałbym całkowitej bezradności formacji Prawa i Sprawiedliwości kierowanej jednoosobowo przez prezesa Kaczyńskiego wobec przegranych wyborów. I chodzi zarówno o odpowiedzialność za przegrane wybory. Przypomnę, że no, w systemach demokratycznych klęska wyborcza o skutkach tak wielkich nie jest przykrywana hasłem wygraliśmy wybory, bo uzyskaliśmy najwięcej głosów, tylko wobec faktu no jednak gigantycznej zmiany, która nie jest zaskoczeniem przecież, której można było się spodziewać. Trzeba było zakładać, że można przegrać wybory, zwłaszcza z przeciwnikiem tak agresywnym i tak potężnym, gdy idzie o wsparcie medialne. No, jeżeli no najwidoczniej nie przygotowano się na tę okoliczność, jeżeli widać w tej chwili na okoliczność, jaką stanowi przejęcie władzy przez przeciwnika, który, tak jak napisałem w swoim tekście, nie przestrzega żadnych reguł, nie przestrzega prawa, nie przestrzega elementarnych zasad przyzwoitości. I o tym wiadomo było wcześniej, to nie jest jakieś odkrycie, prawda? Jeżeli się nie przygotowano do tego, jeżeli nie zrobiono więcej, by nie dopuścić do takiej katastrofalnej przegranej, no to trzeba właśnie dokonać zmiany. Trzeba spróbować ożywić funkcjonowanie tej formacji, która przegrała. Wymieniam powody, dla których ta formacja, na którą głosowałem konsekwentnie i zapewne będę głosował w najbliższych wyborach także, przegrała te wybory i dla których jest krytykowana przeze mnie pojedynczego wyborcę, bo mówię rzecz jasna wyłącznie we własnym imieniu. Po pierwsze jest to no jednak całkowite zaniedbanie, niezrozumiałe dla mnie sprawy wyjaśnienia tego, co stało się z katastrofą smoleńską. Nie mówię o wyjaśnieniu samej katastrofy, bo to jest niemożliwe z powodów, za które PiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, to znaczy oddania śledztwa zbrodniarzom Putina, o których wiadomo było, że są zbrodniarzami Putina 10 kwietnia 2010 roku przez rząd Donalda Tuska. Ale to, że właśnie takie postępowanie rządu Donalda Tuska od 10 kwietnia, począwszy w tej sprawie, nie zostało w ogóle poddane żadnej badaniu na forum publicznym. Nie było no, ale komisji.
Powstał raport, działała komisja Antoniego Macierewicza, podkomisja do powtórnego zbadania katastrofy smoleńskiej. W jej dokumentach także takie analizy się znalazły, więc pod względem takim materialnym, dowodowym działania były podejmowane, panie profesorze.
No, wybaczy pan, ale jeżeli ma się większość we władzy wykonawczej i ustawodawczej, to można zrobić to, co najzupełniej legalnie, chociaż brutalnie, robi w tej chwili Platforma Obywatelska. Powołać komisję, ale sejmową, i to nie miesiąc przed wyborami ostatnimi w roku 2023, tylko miesiąc po uzyskaniu tej większości i to zwłaszcza tak potężnego mandatu, jaki uzyskała formacja obozu prawicy w 2015 roku. To była bardzo wyraźna większość. W momencie, przypomnijmy, kiedy już Władimir Putin zaatakował Ukrainę w 2014 roku i ten nastrój pobłażania wobec Putina, zamykania oczu na jego zbrodnie, no, troszkę już osłabł. To, że wtedy nie powstała komisja sejmowa, śledcza, która by przed kamerami pokazywała kolejne dowody, wzywała kolejnych świadków i odpytywała głównych sprawców zaniedbania o charakterze zbrodniczym w sprawie dochodzenia prawdy o tym, co stało się w Smoleńsku, jak do tego doszło. No to jest właśnie jeden z moich zarzutów do Prawa i Sprawiedliwości, że mając w ręku silne narzędzia polityczne i prawne, żeby przeprowadzić posiedzenia jakiejś komisji, o której mało kto mówił, mało kto informował. Przepraszam, że tak mówię, jakby no, nieco lekceważąco o komisji pana posła Macierewicza, ale czy jakoś przebiła się szerzej informacja o jego raportach? Czy Donald Tusk był wzywany na posiedzenia jakiejś podkomisji sejmowej? Nie, gdyby powstała komisja śledcza w pełnym, że tak powiem, umocowaniu prawnym, jakie posiada Sejm w tej sprawie, no to można by było pokazać, powtarzam, próbować przynajmniej pokazać opinii publicznej tymi środkami, którymi wtedy PiS dysponował, czyli środkami telewizji publicznej, radia publicznego, opinii publicznej, więcej materiałów, które zaczął pokazywać PiS dopiero w ostatnich miesiącach swojej drugiej kadencji. Dlaczego tak późno? Dlaczego w sytuacji, kiedy już łatwo było powiedzieć stronie drugiej, no to jest komisja do utrącenia Tuska, bo jest miesiąc przed wyborami, prawda? No, to jest przykład właśnie zaniedbania dla mnie niezrozumiałego, a moralnie dla mnie najbardziej dokuczliwy, tak bym powiedział, bo uważam, że to niewyjaśnienie przed opinią publiczną sprawy, no, krótko mówiąc, wejścia polityki polskiej w orbitę wpływów polityki rosyjskiej Władimira Putina, a takie wejście w orbitę polityki rosyjskiej Putina, tej zbrodniczej polityki, nastąpiło wraz z resetem dokonanym przez pana premiera Tuska. To jest olbrzymi błąd, który pozwolił Donaldowi Tuskowi wrócić do władzy.
Błąd, za który, jak rozumiem...
Tylko dodam od razu jedną rzecz. To się wiąże z drugim moim zarzutem, czy uwagą w każdym razie. No jednak to, co stało się w sferze rynku medialnego. Powtórzę swój argument. PiS nie zrobił nic, literalnie nic, żeby wspomóc PiS rządzący Polską przez 8 lat, przynajmniej gdy idzie o sferę ustawodawczą i wykonawczą. Nie zrobił środkami politycznymi jak najbardziej legalnymi nic, żeby wspomóc powstanie silnej, potężnej telewizji prywatnej, niezależnej od władzy politycznej, ale balansującej, czy bilansującej, nie balansującej, to słowo jest właściwe, tą miażdżącą przewagę, jaką w sferze mediów ma obecna ekipa rządząca, a wtedy opozycja. No i oparcie wszystkiego na tym, że prezes Kaczyński może decydować o każdej audycji w telewizji publicznej, czy w radiu, a w każdym razie o obsadzie stanowisk kierowniczych w telewizji i radiu publicznym, to pozwala rzeczywiście kontrolować jakoś przekaz, było, no znów pozwolę sobie użyć mocnego słowa, straszliwym zaniedbaniem. Bo wiadomo, że jak przegra się wybory, a taką okoliczność trzeba wziąć pod uwagę, to telewizja publiczna i radio publiczne zostaną przejęte przez nową władzę. I wtedy zostajemy z czym? Z telewizją Republika, Radiem Wnet, telewizją Trwam. Przypomnę, że wszystkie te instytucje powstały przed rokiem 2015 i o ile mi wiadomo, nie mają wiele do zawdzięczenia rządom Prawa i Sprawiedliwości. Nie powstała żadna nowa, no przepraszam słuchaczy Radia Wnet, bez porównania silniejsza swoim zapleczem materialnym, możliwościami dotarcia do wielu milionów naszych obywateli, instytucja medialna, która by jakoś równoważyła Onet, WP, TVN czy Polsat. Nic takiego nie powstało.
Pytanie na marginesie, czy takie rzeczy powinna w jakimś zakresie robić partia polityczna? To nie jest pytanie, tylko taki komentarz. Radio Wnet trwa i rozwija się poza wpływem czy działaniem polityków, co daje nam też swobodę na taką rozmowę, bo ona nie we wszystkich konserwatywnych mediach, panie profesorze, mogłaby się odbyć. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Poranka Wnet, a z drugiej strony wiele osób mówi, pan profesor jest pięknoduchem, pan profesor jest profesorem historii, pisze książki, analizy o Rosji, o Polsce, ale nie rozumie pan profesor charakterystyki polityki partyjnej i to tylko Jarosław Kaczyński spaja polską prawicę. Kiedy go zabraknie, to czeka nas tylko chaos, a apele o jego odejście to apele o przyspieszenie chaosu na polskiej prawicy.
Nie wiem, czy jestem pięknoduchem, czy brzydkoduchem, ale na pewno nie jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ani członkiem tej partii, więc istotnie nie mam dostępu do wiedzy, że tak powiem, wewnętrznej o funkcjonowaniu tej partii, ale jestem obywatelem państwa polskiego i patrząc z tej perspektywy na PiS, nie utożsamiam się z dobrem tej partii, ani żadnej innej. Natomiast patrzę na to, co dzieje się z Polską. Jeżeli partia zorganizowana w sposób taki, jaki zorganizował ją Jarosław Kaczyński, no, sposób, który nie we wszystkim z mojego prywatnego punktu widzenia jest mi bliski, czyli w sposób dyktatorski, no powiedzmy wprost. Ja akurat mam takie nastawienie, powiedziałbym bardziej republikańskie, ktoś może je nazwać pięknoduchowskim. No to usprawiedliwieniem dla takiego systemu organizowania partii, no oczywiście po stronie opozycyjnej, ówczesnej, a dzisiejszej rządzącej, ta dyktatura jest o wiele bardziej brutalna, no powiedziałbym cyniczna i łajdacka, ale nie zajmuje się w tej chwili rządem Donalda Tuska. Zwróciłem tylko uwagę na to, że usprawiedliwieniem dla pewnego modelu funkcjonowania partii jest jej sukces. Sukces w budowaniu, powiedziałbym, szans na wzmacnianie Polski, na dobrobyt jej obywateli. I to się w bardzo dużym stopniu Prawu i Sprawiedliwości udawało i bardzo wiele moim zdaniem Polska ma do zawdzięczenia Prawu i Sprawiedliwości, jej obywatele, czyli obywatele Polski mają bardzo wiele do zawdzięczenia temu, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ostatnich dwóch latach, przepraszam, w ostatnich dwóch kadencjach. Ale sposób nieprzygotowania do przegranej i no, całkowita widoczna bezradność tej partii wobec tej przegranej ujawnia skutki zamarcia życia w partii, w której jest wódz i są otaczający go ludzie, którzy funkcjonują na zasadzie dworu. To znaczy, no, jeżeli coś się nie podoba przywódcy, to nawet zgłosić tego nie można, nie wypada. Przypomnę absurdalny pomysł z piątką dla zwierząt. Kiedy pozwoliłem sobie skrytykować przed Jarosławem Kaczyńskim, dlatego miałem taką okazję, że akurat odbierałem nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego i odbywało się to no właśnie w obecności, ta uroczystość w obecności prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Spotkał mnie taki szum oburzenia otaczających Jarosława Kaczyńskiego dworaków. No, ludzi, którzy no, wiedzą, że to, co powie prezes, jest święte, nie wolno tego krytykować. No, wtedy poczułem, że jestem na dworze szczelnym, na powiedziałbym, jakąkolwiek możliwość autokorekty. No, w takiej sytuacji potrzebna jest zmiana, potrzebne jest, tak jak się to nazywa, bardzo nie lubię tego określenia, ale nie przychodzi mi w tej chwili do głowy żadne inne, nowe otwarcie na prawicy. Jeżeli w tej chwili PiS nie ma szans na zatrzymanie marszu Platformy ku dyktaturze, właściwie ta dyktatura już nastąpiła, a z mojej oceny wynika, że nic, co PiS robi w tej chwili, nie wróży dobrze tej szansie. Obym się mylił, bardzo bym chciał się mylić i możliwe, że się mylę, to jest możliwe, biorę to pod uwagę, ale z mojej obserwacji wynika, że przede wszystkim strona obecnie rządząca, a konkretnie Donald Tusk, który, jak już powiedziałem kiedyś w Radio Wnet, to było, nie wiem, 2 czy 3 miesiące temu, bardzo dziękuję za stworzenie tej możliwości właśnie wymiany myśli, które niekoniecznie muszą być trafne, ale są wolne. Otóż powiedziałem, że dla mnie Donald Tusk jest samą istotą zła w polskiej polityce. Jest tym, co skupia, wydobywa całe zło i skupia wokół siebie w polityce polskiej. I myślę, że bardzo ważnym czynnikiem, który pozwala robić to skutecznie Donaldowi Tuskowi w sferze propagandowej, poza faktem, że dysponuje poparciem 95% mediów. I tu nie zgadzam się całkowicie z panem redaktorem, że partia polityczna, która cieszy się poparciem 7 czy 8 milionów obywateli, nie jest w stanie pomóc zorganizować medium niepartyjnego, tylko niezależnego, które mogłoby wspierać wolność mediów w sytuacji ewentualnej przegranej owej partii. To zostało zaniedbane, ale
jak znam
z tego
polityków,
monopolu,
to oni bardzo lubią mieć wpływ na to, co tworzą i trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy politycy jakoś organizują także finansowo, a potem nie chwytają za telefon i nie mówią takiego, a takiego zdejmijcie albo dajcie mu naganne. To chyba nie jest do końca możliwe, ale to będziemy się różnić, panie profesorze.
No jasne, to po prostu może jest objaw mojego pięknoduchostwa, ale wydaje mi się, że błędem strategicznym było nieprzygotowanie tego rodzaju medium na wypadek przegranych wyborach demokratycznych. Zostawmy jednak ten wątek, tylko chcę powiedzieć, że Donald Tusk żywi się wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego. To jest główna pożywka całej tej kampanii hejtu i grania na emocjach milionów zdezorientowanych przez lata pracy takich mediów jak TVN, Newsweek, Gazeta Wyborcza, te najpotężniejsze portale wyborców, którzy widząc twarz Jarosława Kaczyńskiego, w której te elementy, powiedziałbym wodzowskie, o których mówiłem, są zwielokrotnione do szokującej karykatury jakiegoś autorytarnego faszysty z wąsikami dorysowanymi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ta straszna, niesprawiedliwa oczywiście karykatura, która została zbudowana wokół imażu Jarosława Kaczyńskiego, jest jednym z najważniejszych czynników propagandy medialnej Donalda Tuska i tej kampanii, która pozwala mu trzymać w szachu miliony, emocje milionów odbiorców tej uśmiechniętej Polski, jak nazywają Donald Tusk wyborców, którzy karmieni są tylko jednym, jak zemścić się na Jarosławie Kaczyńskim. Co można zrobić w tej sprawie? Można mówić, to jest niesprawiedliwe, niesłuszne i powinniśmy stać wobec tego przy Jarosławie Kaczyńskim do końca. Wydaje mi się, że bardziej racjonalną próbą odpowiedzi na to wyzwanie jest zabranie paliwa Donaldowi Tuskowi. Paliwa, które pali i niszczy Polskę. A mnie interesuje Polska, nie interesują mnie żadne partie. Opisywałem w dziejach, tomie 5 i 6, jak rodzi się mentalność partyjna, która ostatecznie okazuje się szkodliwa dla Polski. Na przykładzie osób zasłużonych, myślę, że mniej, nie mniej, a chyba znacznie bardziej, nawet od samego Jarosława Kaczyńskiego, którego uważam za osobę niezwykle zasłużoną dla Polski. Ale pokazywałem, jak Jan Zamoyski, wielki kanclerz, stworzył potężną partię, w której ostatecznie najważniejsze okazało się to, co myśli Jan Zamoyski o interesie grupy, której przewodzi, jeżeli król ma, który jest legalną, wyższą władzą i inni obywatele mają inne zdanie w tej sprawie, to trzeba zniszczyć Rzeczpospolitą, żeby postawić na swoim, bo tylko ja mam dobrą receptę dla Polski. Później Jerzy Sebastian Lubomirski, postać także niezmiernie zasłużona w czasach potopu, najbardziej może zasłużona, też tworzy taką partię wokół siebie, opartą na bardzo słusznych niekiedy odruchach moralnych, ale sam sposób budowania mentalności partyjnej, w której to partia liczy się najbardziej, bo przecież ona jest najlepszym, najważniejszym sposobem rządzenia, wpływu politycznego w Polsce, jest mi obcy i uważam go za szkodliwy. Niewystarczający w każdym razie do usprawiedliwienia sytuacji, w której nie możemy zwracać uwagi na szerszy interes Polski, a ten niszczy Donald Tusk w sposób bezprzykładny i dlatego trzeba się zastanowić, jak zbudować szansę, żeby Donaldowi Tuskowi i jego ekipie odebrać władzę. Na pewno nie w najbliższych wyborach samorządowych, na pewno nie w najbliższych wyborach europejskich, bo tu widać, powtarzam, kompletną bezradność Prawa i Sprawiedliwości, ale być może już uda się to w wyborach prezydenckich jakiś sygnał pozytywny wysłać do społeczeństwa, że jest zmiana po stronie obozu patriotycznego, że jest ruch, no choćby jak ten ruch, któremu pozwolę sobie zaproponować nazwę Chcemy Polski Kwitnącej, CPK. Ten ruch powinien budzić nasze nadzieje na to nowe otwarcie po stronie patriotycznej, a nie trwanie przy sytuacji medialnego hejtu karmionego postacią już zdemonizowanego do ostatnich granic starzejącego się prezesa. Trzeba z tego klinczu wyjść, żeby wygrać wybory parlamentarne. Mam nadzieję, że one będą, że dyktatura Donalda Tuska nie zlikwiduje zupełnie pewnych mechanizmów demokracji. No, trzeba zakładać, że jednak za 4 lata niecałe będą wybory parlamentarne i trzeba się przygotować do tego, żeby w nich wygrać.
Panie profesorze.
Żeby wygrać, trzeba dopuścić nowych ludzi.
Do tej pory, no właśnie nowych ludzi, bo do tej pory raczej w dyskusji używałem argumentów, które pojawiają się po stronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, po stronie czytelników, chyba nie do końca uważnych czytelników pana tekstu, naszym właśnie profesor Andrzej Nowak, pana tekstu z łam portalu Arkana, pojawił się zarzut lewicowej, że pana recepta personalna na nowych ludzi jest nietrafiona, jest kierunkiem, który sprowadziłby PiS do roli albo Konfederacji, albo zgoła Ligi Polskich Rodzin, czyli małej partyjki, która by zanikała, bo pan profesor napisał tak i chyba tego nie do końca ci krytycy zrozumieli, ale wymienił pan 2 polityków, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, chociaż potem pan dodał, że jest to tylko pewna część planowanej czy wymarzonej przez pana profesora sztafety pokoleń.
Jestem ogromnie wdzięczny, że pan redaktor zalicza się do tej po prostu uważnej grupy czytelników. No zresztą no nie chcę nikogo obrazić, ale mam wrażenie, że albo ktoś umie czytać, albo ktoś nie umie czytać. W moim tekście pod koniec napisane jest wyraźnie, że w formacji patriotycznej, czy obozowi konserwatywnemu, czy po prostu Prawo i Sprawiedliwości, kto chce, jak chce, niech to odczytuje, brakuje zdolności grania skrzydłami. Użyłem tej sportowej metafory, czy taktycznej metafory z języka wojskowego, żeby no, unaocznić potrzebę z jednej strony odpowiedzi na niezwykle twardą, brutalną metodę niszczenia teraz, na bieżąco, w tej chwili życia politycznego w Polsce przez Donalda Tuska i jego ekipę. I tu właśnie potrzebni są ludzie o charakterze fajterów, ludzie, którzy chcą, pokazali, że chcą walczyć, że potrafią walczyć. I myślę, że doskonałymi przykładami są tutaj profesor Przemysław Czarnek czy pan doktor Patryk Jaki. Jako przykłady ich wskazałem. I napisałem, że na tym drugim skrzydle, które powinno być zainteresowane no, przejmowaniem, odzyskiwaniem głosów tych, którzy nie poszli do głosowania, tych było niewielu, wskutek pewnej mobilizacji, wyjątkowej mobilizacji emocji przez media sprzyjające Donaldowi Tuskowi, poszli chyba prawie wszyscy głosować, a może nawet więcej niż wszyscy. Rozumiecie chyba państwo, co mam na myśli, pewnego rodzaju manipulacje wyborcze w ostatnich wyborach. W każdym razie no, z tej grupy, którzy poszli do wyborów i zagłosowali na przykład na Trzecią Drogę, czy na PSL, czy nawet na Platformę Obywatelską, nie wyłącznie z hejtu i nienawiści do drugiej strony, ale dlatego, że liczyli na dobrą, bez ironii i bez cudzysłowu, zmianę, a uzyskali koalicję 13 grudnia, koalicję, która realizuje wyłącznie program zemsty politycznej, łamania prawa na każdym kroku i niszczenia do końca jakichkolwiek form, powiedziałbym, obywatelskiego współżycia w Polsce, no to myślę, że o tych ludzi też trzeba powalczyć i do tego potrzebne są inne postaci. Celowo ich nie wymieniłem. Dlaczego? Dlatego, żeby nie palić, przepraszam za to kolokwialne określenie, osób, które, no mam nadzieję, przydadzą się bardzo Polsce, a no takie powiedziałbym, wskazanie ich po nazwisku w sytuacji, kiedy to powinny one same wyłonić się, ujawnić te swoje możliwości. Takie wskazanie przeze mnie mogłoby im być może nawet zaszkodzić, w każdym razie w samej formacji obozu prawicy. Widzę takie postaci, mógłbym je wymienić z nazwiska, ale właśnie nie wymienię. Tych ludzi, którzy mogą walczyć o głosy do tej pory niepozyskane przez Prawo i Sprawiedliwość, albo takie głosy, które Prawo i Sprawiedliwość mogłoby odzyskać. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość straciło, już nie pamiętam, 1 000 000 głosów czy 1,5 miliona głosów w tych wyborach w porównaniu z poprzednimi. I nie są to tylko starsi wyborcy, którzy zmarli, jak to próbuje przedstawiać Platforma, ale to są także ci, którzy odeszli. Trzeba ich odzyskać i trzeba odzyskać także część wyborców, którzy głosowali na tak zwaną drugą stronę, w skrócie. Do tego potrzebny jest ktoś, kto będzie mógł, no krótko mówiąc, także kandydować w wyborach prezydenckich, to znaczy zdobyć głosy większości, bezwzględnej większości wyborców w Polsce, którzy na wybory prezydenckie się pofatygują. I oczywiście to są osoby o troszkę innym, no powiedziałbym, charakterze i sposobie funkcjonowania w polityce niż wymienieni przeze mnie, niezwykle potrzebni, bezcenni w tej chwili dla PiSu, dla opozycji, fajterzy.
Panie profesorze, nawet najlepsza, najciekawsza rozmowa musi mieć swoją kropkę, musi mieć swój kres. Na koniec pana profesora zapytam, i tak to jest niezwykłe, muszę powiedzieć, na falach radia, żeby o takiej godzinie zrobić tak długą rozmowę, za co panu profesorowi bardzo dziękuję. Zapytam, jakie pan profesor ma nadzieję na skuteczność tego apelu, bo zna pan i samego Jarosława Kaczyńskiego, może nie jakoś wnikliwie, no ale panowie się spotykali, rozmawiali nie raz, nie dwa. Jeszcze robił pan kiedyś wywiady z Jarosławem i z Lechem Kaczyńskimi dla dwumiesięcznika Arkana. Zna pan wielu, zwłaszcza krakowskich polityków tej partii. Jak pan sobie wyobraża efekt takiego apelu? Bo on może być kontrskuteczny.
Chciałem tylko ja podziękować za to, że tak długo pozwala mi pan redaktor zanudzać słuchaczy, ale odpowiadając już krótko na pana pytanie, przypomnę, że w 2000 15 roku wystosowałem no też taki publiczny list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym apelowałem o to, ażeby wskazał inną niż on sam osobę jako kandydata na premiera, młodego przedstawiciela młodszego pokolenia, żeby nie łączył funkcji prezesa partii i premiera, co było wtedy ogłoszone jako nieuchronne w przypadku zwycięskich wyborów. No i oczywiście spotkała mnie fala niesłychanego, bardzo brutalnego hejtu, tak bym to wprost nazwał, ze strony akolitów, zwłaszcza akolitek prezesa, które wylewały na mnie kubły pomyj w mediach tak zwanej prawicy. No rzecz jasna, pan prezes nie reagował, ale kilka miesięcy później stwierdził, że Nowak właściwie dobrze powiedział, tylko za wcześnie. No bo wiemy, że rzeczywiście to rozdzielenie funkcji nastąpiło ostatecznie, bo pani Szydło został premier Morawiecki tym kandydatem, więc broń Boże nie twierdzę, że Jarosław Kaczyński zareaguje pozytywnie na mój apel i nie to było moją nadzieją czy intencją. Moją intencją i nadzieją było wzbudzenie pewnego ruchu po stronie, która wydaje mi się no martwa, albo to może za drastyczne określenie, bardzo nieruchawa, półsparaliżowana przez system, w jakim została stworzona i skostniała w ostatnich latach. Mam na myśli partię Prawo i Sprawiedliwość. Wywołanie pewnego ruchu, że coś trzeba zrobić. To wy, politycy Prawa i Sprawiedliwości, i my, wyborcy, którzy do tej pory na tę formację głosowali, powinniśmy coś z tym zrobić. Na tym polega mój apel i mam nadzieję, że taką funkcję on odegra.
O tym mówił profesor Andrzej Nowak, historyk, sowietolog, rosjoznawca, autor licznych książek naukowych, popularno-naukowych. No, warto wspomnieć to dzieło, które jest w trakcie pisania, w trakcie tworzenia, czyli Dzieje Polski. Tom szósty za nami, przed nami tom siódmy. Mam nadzieję, że niedługo będzie można go, chociaż to praca tytaniczna, więc nie będę przyspieszał pana profesora. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:54. Państwo mogli tej rozmowy wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co wszystkim patronom wspierającym, współtworzącym Radio Wnet bardzo serdecznie dziękuję. To był Poranek Wnet. Jest godzina 8:54. Trochę wyjątkowy Poranek Wnet. Zapraszam Państwa jutro na Poranek Wnet, ale także we własnym imieniu na Odyseję Wyborczą o godzinie 10:10 i na kurier w samo południe o godzinie 12:10. A zatem jeszcze dzisiaj do usłyszenia. Być może do zobaczenia także na kanale YouTube Radia Wnet. Dziękuję bardzo Małgorzacie Klerzy za wydawanie, Konradowi Tomaszewskiemu za realizację wideo i za realizację dźwięku. Również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 8:55. To był Poranek Wnet. Do usłyszenia.